Drodzy, zachęcam, jeśli przynieśliście dzisiaj swoje Biblię, to możecie otworzyć na liście Jakuba. List Jakuba, rozdział 3, strona 1313. Odniosę się dzisiaj w zasadzie do całego tego rozdziału, natomiast to czytanie było z wersetów 1 do 12. Posłuchajcie jeszcze raz pierwszego wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, Twoje słowo jest zawsze mądre, Twoje słowo zawsze ma rację, mówi prawdę. Panie, to my często go nie słuchamy, to my, Panie, nie bierzemy Twojego słowa poważnie, dlatego prosimy Cię, dopomóż naszemu niedowiarstwu, tak jak nie pomogłeś niedowiarstwu ojca chłopca, który był niemy i głuchy. Zechciej, Boże, otworzyć nasze oczy, uszy. Zechciej, Panie, otworzyć nasze serca na przyjęcie Ciebie, Twojego słowa. Sprawa, byśmy mogli w Tobie, Panie, kroczyć, pamiętać o Twoich słowach każdego dnia naszej pielgrzymki tu na ziemi. Niech Twoje słowo będzie nam pochodnią, niech rozświeca nasze ciemności. Prosimy, niech ono będzie też dla nas wszelką zachętą i pouczeniem, i pocieszeniem. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, dzisiaj, jak już mówiłem, ten fragment, który jest dosyć mocnym fragmentem, po raz kolejny. Tak czytamy wspólnie Ewangelię Marka i wiemy, jak tam Jezus w mocny sposób się wypowiada do nas, do swoich uczniów, też do innych, ale Jakub też mówi w mocnych słowach o tym, co tutaj jest też napisane o języku. I wszyscy to wiemy i też nieraz już żeśmy czytali list Jakuba i słyszeliśmy już pewnie kilka kazań z tego listu, ale warto przypominać sobie, bo akurat list Jakuba jest bardzo praktyczny, w bardzo praktyczny sposób mówi o chrześcijańskim życiu i często do tego posługuje się tymi żywymi obrazami, prawda? Tutaj wędzidło, koń. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas interesuje się końmi, jeździ gdzieś tam na koniach, ale wiecie, malutkie wędzidełko, które się wkłada w dużą paszczę, tak, między duże zęby konia. To samo, zobaczcie, okręty. Nie wiem, czy ktoś z was był w Gdyni, żeby tam przy porcie widzieć te okręty już przysumowane. Co to był? Dar Pomorza, tak, zaparkowany tam jest, czy Dar Młodzieży? Jeden z tych dwóch wielkich żaglowców, prawda, które mają jeden niewielki ster i tym sterem są kierowane. Także na pewno język jest tym narzędziem, które należy poskromić, aby służyło całemu ciału i to wszystko wiemy. Tylko to, co Jakub tutaj mówi o języku, jest włożone w kontekst przede wszystkim nauczycieli. To jest pierwsza rzecz, o której apostoł Jakub mówi nam w tym rozdziale. Ale pamiętajmy ogólnie, że Jakubowi chodzi o to, że chrześcijanin to nie jest tylko człowiek wiary, ale to jest też człowiek uczynków, prawda? Też pewnie pamiętacie, że Marcin Luther nie chciał zaakceptować tego listu w kanonie, ponieważ tak mocno położył nacisk na pewne rzeczy w liście do Rzymian i na łasce, że jakoś te uczynki mu się tutaj nie zgadzały. Natomiast my wiemy przecież, że zarówno wiara, jak i uczynki to są dwie strony tego samego medalu, można by powiedzieć, tej samej monety, tak? Jeśli Bóg nas przez wiarę ożywił, to w tej wierze też pielgrzymując spełniamy dobre uczynki, dlatego że należymy do Niego, dlatego że On w nas działa, tak? I to tyle, nie? I my z wdzięczności to robimy dla Niego, a nie po to, żeby zdobyć Jego przychylność. Także w pierwszej części trzeciego rozdziału Jakub mówi najpierw do nauczycieli, a następnie bardziej ogólnie właśnie o języku do wszystkich wierzących. I pozwolę sobie tutaj odnieść się w troszkę dłuższy sposób do tej sprawy nauczycieli, ponieważ nie wiem, ostatnio takie moje doświadczenia są, że Pewne rzeczy się kwestionuje, pewnych rzeczy się nie rozumie. Nawet tak patrzę pod kątem ostatnich egzaminów dyplomowych u mnie w szkole, że robi się bardzo duże przeskoki, jeśli chodzi o chrześcijan. Chrześcijanie w jaki sposób rozumieją, kto to jest nauczyciel, kto to jest kapłan, co do kogo należy. Tak? Nie zapominajmy przede wszystkim, że Jakub był liderem żydowskiego kościoła, jednym z liderów żydowskiego kościoła w Jerozolimie. Więc dla niego określenie nauczyciel miało już zdefiniowany wydźwięk, określony wydźwięk. Oczywiście nadal toczy się dyskusja, czy didaskalos w języku greckim to jest to samo co rabbi. Ale wydaje się, że jest tutaj bardzo dużo paralel. Nie ulega wątpliwości, że Jezus był nazywany nauczycielem. Pamiętacie? Zarówno Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, wszystkie cztery Ewangelie. Mógłbym wam podać teraz kilka fragmentów, no ale nie będziemy do tego wszystkiego sięgali. Nie wiem, Mateusza 8,19, Marka 4,38, tak? Nazywają Jezusa nauczycielu, tak? W Dziejach Apostolskich czytamy o prorokach i o nauczycielach, czyli mamy pewną kontynuację, tak? Mamy Kościół, który się wywodzi pierwotnie z Żydów, ma kontynuację tego urzędu, tak? Kościół w Antiochii, Dzieje Apostolskie 13:1, czytamy tam o prorokach i nauczycielach jako pewnej roli, jako pewnym urzędzie. 1 Koryntian 12:29 mówi o czym? O różnych darach w obrębie jednego ciała, tak? Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów? No i oczywiście Paweł mówi o tym, że no, każdy ma swój dar, oczywiście każdy ma swój dar, ale czy wszyscy są wszystkim? No nie. Efezjan 4:11, tak? Też rozdziela ten urząd i mówi, tutaj apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan 4:11. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Tak? Czyli od początku widać, że są te urzędy wydzielone. Na początku II wieku też sytuacja wygląda podobnie, o tym czytamy w Didache, jak wiecie, nauka 12 apostołów. Pojawiają się znowu wzmianki o prorokach i o nauczycielach. Ale, i właśnie tutaj jest to ale, gdzie następuje to zderzenie dzisiaj z rzeczywistością, z naszymi czasami. W niektórych kościołach ewangelicznych, w takim potocznym rozumieniu, kładzie się duży nacisk na powszechne kapłaństwo. I kładzie się nacisk na powszechne kapłaństwo w ten sposób, że niestety opacznie rozumie się to stwierdzenie. Nie? W popularnym wydaniu dzisiaj powszechne kapłaństwo oznacza, że każdy jest tym samym i wszystkim jednocześnie. Nie? Nie wiem, nie masz mężczyzny, nie masz kobiety, też inny werset, który się często mówi, nie? Taki zupełny egalitaryzm, że wszyscy są wszystkim i tak dalej. Słuchajcie, niektóre kościoły naprawdę uważają i wy się znacie z ludźmi z tych kościołów, ja nie będę tutaj mówił otwarcie, bo też nie o to chodzi, żeby tutaj to się nagrało i było przestrogą przed tymi kościołami, bo też robią dużo dobrego, ale niektóre kościoły uważają, że każdy mężczyzna jest nauczycielem w kościele. Więc możesz, uważaj, bo możesz następnej niedzieli być poproszony o powiedzenie kazania. Bądź gotowy. Pan jest blisko. I znowu, to wynika z niezrozumienia w ogóle tego, kim jest kapłan i kim jest lewita. Lewici nauczali, kapłani pełnili inną służbę. Rozumiecie? Lewita i kapłan to nie jest ten sam urząd. Lewici to jest jeden duży zbiór, z których wywodzili się kapłani, mały zbiór. Ale to nie znaczy, że kapłan pełnił funkcje lewickie, tak? W tym samym czasie. Lewici mieli inne zadania, oni byli nauczycielami w synagogach, porozmieszczanych po 48 miastach lewickich w całym Izraelu. tam się gromadzili ludzie, to nie jest tak, że wszyscy ciągnęli co niedzielę, czy co sobotę do Jerozolimy, bo to by była rzecz niemożliwa do wykonania. Musieliby zostawić na cały tydzień znowu swoje pola, swoje dobytki i tak robić, nie? Wyobraźcie sobie państwo wielkości dzisiejszej Belgii, tak? Wszyscy muszą na niedzielę zjechać się do Brukseli. Dzisiaj to jest proste, mamy szybkie pociągi i tak dalej, ale oni musieli na piechotę albo na osiołku, tak, podróżować. Więc to nie. Lewici nauczali w tych 48 miastach porozrzucanych po całym kraju, tak? Łatwo było dojść z wioski do najbliższego miasta w ten sposób. Ale lewita i kapłan to dwie różne funkcje. Także niestety wielu chrześcijan uważa, że doktryna o powszechnym kapłaństwie oznacza też zerwanie z wszelkimi rolami w Kościele, czy z wszelkimi autorytetami w Kościele. Ponieważ w każdym z nas działa ten sam Duch Święty. Słyszeliście takie poglądy? Spotkaliście się z tym? W sumie każdy z nas dzisiaj w dobie wielkiego zachodniego indywidualizmu jest Kościołem dla siebie samego, tak? Każdy z nas jest osobnym Kościołem, można by powiedzieć, jeszcze coś innego, jeszcze inne wyobrażenie. I tutaj ja się z tym zderzyłem ostatnio, egzaminując jedną osobę w naszej szkole, że no właśnie, kapłan to pośrednik, kapłan to ktoś, kto pośredniczył, a dzisiaj jest tylko jeden kapłan, Chrystus, ten doskonały i jeden jest pośrednikiem. Nie do końca, myślę, to jest prawda. Słuchajcie, żeby już nie trzymać was dłużej w napięciu, to powiem trochę o tym, kim jest kapłan. Luther pięknie powiedział, że dzisiaj, w czasach Nowego Przymierza, wszyscy jesteśmy kapłanami. I co to oznacza w jego mniemaniu? Wszyscy możemy przyjść do Boga. To jest to, nie? Że kapłan wchodził do obecności Bożej. Po co? Aby służyć i aby się modlić za innych, tak? Kapłan, przede wszystkim pamiętajcie, arcykapłan raz do roku mógł wejść przed oblicze Najświętszego Majestatu, nie? A kapłan, który był codziennie na służbie, co robił? Przynosił chleby, które wcześniej upiekli kapłani albo lewici. Te chleby wymienił każdego ranku na tym stole pokładnym. A potem co? Potem zapalał kadzidło na ołtarzu kadzenia, przycinał knoty, tak? W tym siedmioramiennym świeczniku. Po co? No, to wszystko było symboliczne. Uczyło lud, uczyło jego, w jaki sposób się poruszamy przed obliczem Boga. Z modlitwą, tak? Otwarci na Boże działanie. Pamiętacie, to ten świecznik, który rzuca światło na 12 chlebów. To jest ten obraz Ducha Świętego, który w nas wierzących dogląda, sprawdza, czy jesteśmy Bogu wierni. Także nie ma czegoś takiego w Pięcioksięgu, jak to, że kapłan jest pośrednikiem. Kapłan ma dwie funkcje. Jest strażnikiem i jest tym, który uprawia. I rolnikiem w pewnym sensie. Czytamy o tym już w Genezis 2. Potem podobne sformułowania odnajdujemy w Księdze 4 Mojżeszowej Liczb, że kapłani to są strażnicy domu pańskiego. Dlaczego muszą strzec? No jest to związane z tym, że człowiek zgrzeszył i że grzeszny człowiek, jakby się zbliżył zbytnio do Boga, to by padł martwy po prostu. Widzimy to w przypadku niektórych kapłanów i lewitów, którzy byli źle przygotowani do tej posługi. Nie? Gdzieś tam jeden próbował podtrzymać skrzynię, która już tuż spadała i został porażony. Dlaczego? No bo skrzyni nie wolno dotykać, tak? To jest ten cały czas ta dydaktyka dla dzieci w Starym Przymierzu, tak? A druga rzecz, co to znaczy uprawiać? Właśnie służyć, to zajmować się ogrodem, tak? Świątynia to ogród. Wchodzi i właśnie robi te wszystkie rzeczy. Tutaj wykłada chleby, tak? Tutaj przycina świecznik, tutaj zapala kadzidło. To jest uprawianie świątyni. Więc, słuchajcie, każdy chrześcijanin jest kapłanem. Luther mówi, że każdy chrześcijanin jest kapłanem kogoś, dla kogoś. Tak? Wszyscy możemy teraz przyjść do Boga, aby się o kogoś modlić. Tak? To jest jedna z głównych naszych powinności. Ale to nie jest jedyne, słuchajcie. Chcesz być kapłanem? Jak mówi Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa? Stój i służ. Tak? W piątej księdze Mojżeszowej kapłani są opisani jako ci, którzy stoją i służą. Chcesz być kapłanem? Strzeż świętości, jak mówi Księga Liczb 1.53 albo 18.1.7. Czyli strzeż świętości, niech Boży Kościół będzie święty, tak? Strzeż świętości w swoim życiu, w życiu swojej rodziny. Chcesz być kapłanem? Piecz chleb, jak mówi Kapłańska, trzeci rozdział albo 21 rozdział. Podcinaj knoty przy lampach, dolewaj oliwy, spalaj kadzidło. Wszystkie te czynności sprawiały, słuchajcie, że Boży dom pięknie pachniał. A jak wiecie, z kazań pastora Marka, który, no gdzieś to widzę, że to pochodzi z, pewnie od Lightharta, może od Jordana, że pamiętacie, świątynia to jest co? To jest obraz Bożego ludu. To jest obraz Bożego ludu. Teraz te wszystkie rzeczy, o których mówi Pięcioksiąg na temat kapłanów, trzeba przenieść na Boży lud. Więc co? Co to oznacza, że jeśli my jesteśmy wszyscy kapłanami, to co? No to przede wszystkim stoimy po to, by służyć Bogu, tak? Jesteśmy gotowi do tego, by służyć Bogu w domu Bożym, w kościele. Mamy wszyscy rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieczyste, tak? Mówi o tym Nowy Testament. W Chrystusie wszyscy mamy składać ofiarę czci Bogu, tak? O tym mówi się, to jest ofiara czci, czyli naszych ust. Mamy czcić Boga, wszyscy mamy się modlić. Co dalej, w jaki sposób dbamy o czystość Bożego domu? No, wyznając grzechy jedni drugim, przebaczając grzechy jedni drugim, oczyszczamy w ten sposób dom Boży. Używając darów Ducha Świętego, budujemy Bożą budowlę, którą jesteśmy, jak mówi 1 Koryntian. Czyli tamto, słuchajcie, utrzymywanie domu, tamto utrzymywanie tych fizycznych narzędzi, to dzisiaj się przekłada właśnie na budowanie ciała Chrystusa, tak? Czyli słuchajcie, nie ma naprawdę w Starym Testamencie takiego myślenia, że my kapłani to uprzywilejowany kler. Nie ma takiego czegoś, tak? Kapłan to nie jest kler, to nie jest hierarchia ponad ludźmi, to jest sługa. Kapłan to jest sługa. Ktoś, kto służy przy stole, ktoś, kto służy przy winie, ktoś, kto po prostu służy dla innych. I oczywiście to można przekręcić, to można wypaczyć, pewnie, ale to nie jest biblijne, tak? Czyli tamto było obrazem tego, co jest teraz. Służ społeczności na Bożą chwałę, jeśli jesteś kapłanem, jeśli masz te aspiracje, każdy z nas jest kapłanem, darami, jakie masz, najlepiej jak potrafisz. To nasza kapłańska służba w Kościele. Słuchajcie, Jakub wyraźnie mówi tutaj w tym liście, na początku trzeciego rozdziału, że urząd nauczyciela jest szczególnym urzędem i lepiej, aby niewielu zostawało nauczycielami. To znaczy tak, jeśli chcecie, zostawajcie nauczycielami, ale pamiętajcie, z czym to się wiąże. W starożytnym świecie może to było, słuchajcie, coś bardzo atrakcyjnego, nie? Bycie nauczycielem, pamiętacie Koryntian jeszcze, że co tam się działo? Przyszli elokwentni ludzie, dobrze gadali, no i nagle stali się bohaterami, tak? Ci wędrowni mędrcy w świecie greckim byli kimś, kto był dobrze rozpoznawali. Grecy uwielbiali tych elokwentnych ludzi. Żydzi, uczeni w piśmie, mieli też wysoki status. Możliwe, że zapomniano w tym kontekście o... No, to później Paweł później pisze, tak, w pierwszym liście do Koryntian. I to mówi, często też tutaj są jakieś dziwne interpretacje, ale Paweł wyraźnie mówi, że to jest skierowane do też nauczycieli, do liderów, którzy prowadzą innych. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy niech baczy, jak na nim buduje. Kto każdy? Każdy lider, tak? Inni liderzy. Paweł założył, on jest Pamiętacie, Kościół się opiera na fundamencie Chrystusa i apostołów, a inni liderzy budują, tak? Przełożeni budują. Niech każdy baczy, jak na nim buduje. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Więc słuchajcie, to należy do nauczycieli, to jest bardzo wielkie ostrzeżenie. Bacz, jak budujesz. Bacz, jak budujesz, bo to wpływa nie tylko na Kościół, ale wpływa na cały świat. To jest przestroga. Niech niewielu zostaje nauczycielami, a ci, którzy są nauczycielami, niech wielokrotnie się zastanowią, w jaki sposób nauczają, wielokrotnie się zastanowią, co mówią swoim językiem, aby ta budowla była zbudowana we właściwy sposób, tak? Wiecie, że jeśli wzniesiemy krzywe ściany, to ten dom się szybciej zawali. No na szczęście można powiedzieć, jeśli chodzi o pracę nauczyciela, to nasz polski system uczy pokory wszystkich nauczycieli, szczególnie nauczycieli akademickich, nie? Kto po 12 latach studiów chciałby zarabiać 3000 zł na rękę? Ponoć już na kasie można porównywalnie. Ale Jakubowi przede wszystkim chodzi o to, że bycie nauczycielem w kościele to wielka etyczna odpowiedzialność za życie ludzi. Zobaczcie, podważenie jednej rzeczy w myśleniu może zmienić ludzi, którzy są na nabożeństwie. Wyśmianie jakiejś doktryny, tak? Bronienie czegoś, co nie do końca wynika z Biblii, może doprowadzić do skierowania ludzi na złe tory. Nie? Czasami, wiecie, ja jak kiedyś mówiłem przy innej okazji na kazaniu, że czasami, słuchajcie, z herezjami w pierwszych wiekach to było tak, że to nie było tak, że oni powiedzieli, nie, Chrystusa nie było, Chrystus nie... Nie, oni wzięli jedną rzecz, tak, w Chrystusie na przykład jest pełnia człowieczeństwa i pełnia boskości. Wystarczy, że przeakcentujesz trochę jedną z tych rzeczy i tworzy się herezja, tak? W ogóle wiara idzie na inne tory. Więc to jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę bardzo wielka odpowiedzialność. Zobaczcie, złe doradztwo ze strony pastora może skutkować tym, że ktoś podejmie niewłaściwe kroki. Więc ja nawet już teraz czytałem, przygotowując się do tego kazania, taką wypowiedź, że na zachodzie, nie wiem jak to u nas jest, u nas pewnie jeszcze nie ma wielu kościelnych doradców, ale na zachodzie są już kościelni doradcy specjalizujący się w rozpoznawaniu powołania kogoś, tak? Ktoś, są jakieś, można to odpłatnie na przykład zrobić. I na przykład wielu doradców odradza obieranie drogi nauczyciela, o ile ktoś może znaleźć inną. To jest jakaś mądrość w tym. Wiem, że moi koledzy też, że w szkole zawsze się też upewniamy, że ktoś ma chociażby jakiś inny zawód, jakieś inne wykształcenie, bo to jest praca nauczyciela w kościele jest dosyć wymagająca i rzuca bardzo wielkie wyzwanie. Jest to zmaganie się z ciężarem Bożego Słowa i z ciężarem swoich win i to jest bardzo żmudne zadanie. Także to na pewno jest to ten ciężar i nauczyciele muszą wiedzieć, że odpowiednie słowa prowadzą albo na dobre tory, albo na złe tory. Kilka przenikliwych słów właściwej motywacji może wszystko zmienić na dobre, a kilka słów za dużo może kogoś zgnębić. Nie? Wystarczy też, że ktoś, komu ufasz, na przykład powie dwa właściwe, oparte na Biblii słowa i naprawdę to doda skrzydeł, naprawdę to pokieruje kogoś dalej w życiu. Nie? Może, nie wiem, czasami tak się zdarza, że są jacyś fajni nauczyciele w podstawówce, którzy potrafią tego młodego człowieka fajnie pokierować, że odkryją w nim coś i zachęcą go do czegoś. Także słuchajcie, apostoł mówi tu przede wszystkim, zaczyna o nauczycielach, ale teraz przechodzi właśnie do języka i do słów i mówi, że to dotyczy nas wszystkich, że to jest ta rzecz, która wymaga naszej pracy i dyscypliny. Jakub mówi, że opanowanie języka to oznaka dojrzałości. Zobaczcie, duży koń jest kontrolowany przez taką małą rzecz. Duży koń, wiecie, koń jest, koń może, to jest silne zwierzę, tak? To jest do tej pory nawet w samochodach, słuchajcie, mierzymy siłę samochodu, tak? Moc samochodu, porównując do koni, tak? Nie wiem, jak to kiedyś wyliczyli, ale nie? Konie teraz, nie wiem, tych koni jest tam 100, 100 kilkadziesiąt może, nie? To cały czas porównujemy. Koń jest silnym, dużym zwierzęciem, a jest czymś tak małym, po prostu sterowany. Więc słuchajcie, chodzi o ujarzmienie języka. Jakub mówi nam wprost, słuchajcie, to jest rzecz nie do ujarzmienia. Można by tutaj sparafrazować słowa Jezusa z Ewangelii Jana. Kto nigdy nie zgrzeszył językiem, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Kto nigdy nie zgrzeszył językiem, niech pierwszy rzuci kamień. Jeśli kontrolujesz język, kontrolujesz całe ciało, kontrolujesz ogromny statek. Już wcześniej Jakub pod koniec pierwszego rozdziału powiedział, zdradził nam, że chce mówić o języku i mówi: zatem bracia moi, umiłowani, co mamy robić? Niech każdy spieszy do słuchania, lecz będzie nierychły do mówienia, nierychły do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe u Boga. Tak, język jest narzędziem gniewu. Język jest narzędziem tego naszego podniesienia, wzniesienia emocjonalnego. Także zobaczcie, chodzi o szybkość i o powolność naszych działań. Szybcy, by słuchać, powolni, by mówić i gniewać się. Dla Jakuba sprawa jest poniekąd prosta. Grzeszę, ponieważ nie słucham. Tak? Grzeszę, ponieważ nie słucham. Pamiętacie? Nie wiem, czy dzieci jeszcze starsze teraz pamiętają ten obraz, który kiedyś podawałem. Czemu Pan Bóg stworzył nam dwoje uszu i jeden język? Bo mamy dwa razy więcej słuchać niż mówić, tak? Tak? To prawda, czy nie? Nie? Poza tym, zobaczcie, uszy są na zewnątrz, nie? To uszy powinny być pierwsze, a to, co jest wewnątrz, dopiero później, tak? Także najpierw słuchanie, potem mówienie, tak? Kiedy najpierw mówię, to słyszę tylko głos moich pragnień, popędów, dlatego grzeszę, tak? To jest ta iskra. Grzeszę, ponieważ nie słucham. Nie słucham głosu Boga, nie słucham Jego mądrości, tak? A kiedy mówię, słuchajcie, to Jakub tutaj nam przypomina, że bardzo łatwo można wzniecić ogień. Ja nie wiem, jak wy w ogóle to odbieracie. Dla mnie to jest szok. Jak jeszcze tak się skoncentrowałem na tym wersecie, który mówi, że język to jest narzędzie piekła. Nie wiem. Takie mało, mało zachęcające naprawdę. Zobaczcie. Kala on całe ciało, rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Nie? Więc dla Jakuba język to jest jakieś narzędzie piekielne wręcz, które po prostu rozpala i spala cały las, przeklina, niszczy innych ludzi. Także o to tutaj chodzi, tak? Z jednej strony są inne fragmenty w Biblii, które mówią, że nasza mowa powinna być dobra, łagodna, uprzejma, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mi się wydaje, że Jakub przede wszystkim koncentruje się na tym, że to ma być mowa, która nie przeklina ludzi, nie przeklina ludzi. Zobaczcie, jeszcze chciałbym się odnieść do tych pozostałych wersetów, które nie przeczytałem w tym rozdziale. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, kutliwość, zobaczcie, zazdrość, to są te rzeczy, co do których, na których opiera się język, tak, ludzki, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Znowu to są rzeczy wypowiadane przez język, tak? Przechwałki i kłamstwa, tak? Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Także Jakub tutaj mówi, że ma na myśli mowę, ma na myśli język, który przeklina, który niszczy innych ludzi. Mowa nienawiści z jednej strony i mowa podstępu, tak? Przeciwieństwem tego jest mowa, która prowadzi do zbawienia. Zobaczcie, tak apostoł Jakub kończy w 5 rozdziale, mówiąc pozytywnie o języku. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. W jaki sposób się to odbywa? Przez mowę, przez rozmowę, przez nawracanie, tak? Przez nawracanie słowami. Słuchajcie, niestety wszyscy cierpimy na tę samą chorobę, która dręczy nas od środka. Czytałem wczoraj jakiś jeden z raportów, mówi, że zachorowania na raka rosną na świecie. Szacuje się, że już niedługo jeden może na 5 mężczyzn nawet będzie cierpiał na jakiś rodzaj, jakiś typ raka. Ale pomyślcie sobie, to jest straszna choroba, ale w podobny sposób my wszyscy cierpimy na taką podobną chorobę, która nas zżera od środka. Coś nas zjada i może to nie tylko jest własna ambicja, ale też duma. Zauważcie, że w tym fragmencie zazdrość i kutliwość pojawiają się dwukrotnie pod koniec tego 3 rozdziału. Pojawia się też stronniczość i hipokryzja. To są te motywy, słuchajcie, dzięki którym uruchamiamy naszą mowę przeciwko innym. Tak? To są te punkty zapalne, tak? Czyli z jednej strony zazdrość, kutliwość, stronniczość i hipokryzja. Tak? To są te motywy, dzięki którym uruchamiamy naszą mowę przeciwko innym. Z jednej strony może się to przerodzić albo w otwarte narzekanie na wszystko, co inni robią. Tak? I to można łatwo rozpoznać i łatwo można to zaadresować. I pewnie ktoś to prędzej czy później utnie w rozmowie. Ale z drugiej strony, i na tym się chyba trochę lepiej znamy, jest pewna hipokryzja, tak? Jest ta stronniczość, hipokryzja, które są takie, można powiedzieć, bardziej ukryte pod spodem rzeczy, tak? To jest właśnie wyrażanie niezadowolenia odnośnie innych za ich plecami, bez zaadresowania sprawy do osoby zainteresowanej. Jeszcze raz, Jakub mówi w 5 rozdziale, jeśli ktoś grzeszy, naszym zadaniem słownym jest nawrócić go, jest zbawić grzesznika, jest zaadresować, skonfrontować, nie mówić za plecami, nie knuć, tak? Bez zaadresowania sprawy do tej osoby zainteresowanej. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, w tych rzeczach o co chodzi, że skupiamy się na złych rzeczach, nie jeśli jesteśmy kłótliwi, jeśli zazdrościmy, jeśli jesteśmy stronniczy i ukrywamy coś, a później coś mówimy innego, to słuchajcie, zapominamy tak naprawdę, że Boży świat jest dobry, że w Bożym świecie działa Boża miłość, że w Bożym świecie działa Jego szczodrość i po prostu dobroć, nie? Zapominamy o tym, o czym mówi właśnie apostoł Jakub w całym swoim liście, że Bóg zaprosił nas w Jezusie, abyśmy nie tylko cieszyli się Jego dobrocią i łaską. Pamiętacie, że to jest Ojciec, który jest wielce łaskawy z 1 rozdziału, bo Bóg jest wielce łaskawy, daje chętnie, obdarza wszystkich chętnie. Także nie tylko mamy się tym cieszyć, ale Jakub nam mówi coś innego. Bóg zaprasza nas też, żebyśmy krzewili te rzeczy, żebyśmy szli i krzewili naszymi ustami, można powiedzieć, naszym językiem właśnie te rzeczy. Dobroć, miłość, szczodrość. Tak? Szczodrość. Te rzeczy, żeby z naszych ust wypływały. Nie? Jest takie mądre powiedzenie, nie wiem, pewnie gdzieś ze świata anglosaskiego ono pochodzi. Lepiej zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność. może brzmi trochę jak jakieś chińskie starożytne przysłowie, ale lepiej jest zapalić świeczkę, niż przeklinać ciemność, tak? Jeśli jesteśmy powołani w Chrystusie do budowania innych, do budowania tego dzieła, tak? Wszyscy jesteśmy kapłanami w przybytku Pana, to słuchajcie, lepiej zapalić świeczkę, tak? Zróbmy to, do czego jesteśmy powołani, zamiast narzekać, zamiast przeklinać ciemność. I na końcu zobaczcie te fajne słowa, o których, słowa Jezusa, o których nam tu przypomina apostoł. Owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Pamiętacie błogosławieństwa, tak? Jezusa z kazania na górze. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni, kto pamięta? Oni co? Kto zna na pamięć błogosławieństwa Jezusa? Dzieci się uczyły na szkółkach, czy nie? Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Jakub tym błogosławieństwem kończy tę część listu. Ci, którzy szukają pojednania i pokoju, sieją sprawiedliwość. W jaki sposób? Językiem. Językiem, tak? Ustami. Ci, którzy szukają, ci, którzy chcą być nazwani synami Bożymi, sieją pokój ustami, czyli bez zazdrości, bez kłótliwości, bez stronniczości i bez hipokryzji. Te cztery cechy tutaj negatywne apostoł wymienił. Po drugiej stronie jest co? Jest podejrzliwość i sianie burzy. Zobaczcie. Czwarty rozdział się już zaczyna przeciwko baśniom, jest to nawet to zaadresowane, a tak naprawdę chodzi o wojnę. Skądże spory, skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, nie macie, zabijacie, zazdrościcie, nie możecie osiągnąć, walczycie, spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, nie? Także zobaczcie, z jednej strony ci, którzy szukają pojednania i pokoju, sieją sprawiedliwość. Z drugiej strony są ci, którzy sieją burzę. Nie? I co mamy zrobić? No Jakub już nam na początku też powiedział, co mamy zrobić. Apostoł powiedział nam, że Bóg daje mądrość każdemu, kto o nią prosi. Kto o nią prosi, tak? Bóg jest, zobaczcie, niech ktoś prosi z wiarą, bez powątpiewania i tak dalej. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich chętnie obdarza i bez wypominania będzie mu dana. Słuchajcie, na koniec chciałbym też, żeby to była inspiracja dla mnie samego, ale też dla was. Jest taki fajny psalm, który mówi też o ustach. I na koniec tylko jeden werset. Psalm 141. Psalm 141 mówi następującą rzecz w wersecie trzecim. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za list Jakuba, za to przypomnienie o naszej roli jako kapłanów w Twoim Kościele. Prosimy Cię, abyśmy uświęcali Twoją świątynię, abyśmy, Panie, tak jak kapłani, byli sługami, którzy stoją, którzy troszczą się o świętość, o piękno tego miejsca, piękno Twojego ludu, Panie. Prosimy Cię, aby nasze języki budowały i zbawiały, a nie dolewały oliwy do ognia i podpalały pożary. Prosimy Cię, daj nam tę łaskę, spraw, abyśmy uchwycili wiele z tej dojrzałości, o którym mówi Twój list, mając na uwadze to, jak trudno jest poskromić nasze języki. Sprawa, aby nasze świadectwo było prawdziwe, aby nasze świadectwo, Panie, przemieniało życia wielu ludzi wokół nas. Amen.